Dimensjoni kultury.
Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Szanowni Państwo, dziś z Beskidu Niskiego, ponieważ w tym roku mija 10 lat od wpisania cerkwi świętej Paraskewi w Kwiatoniu na listę UNESCO. Jest ona uważana ze względu na swoje proporcje za jedną z najpiękniejszych w Polsce i co warto dodać, to także klasyczny przykład łemkowskiej architektury cerkiewnej. Magdalena Zbylut-Wiśniewska, zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Jesteśmy dziś w Kwiatoniu, a oprowadza nas po cerkwi świętej Paraskewi Jan Chyra, tutejszy przewodnik. Dzień dobry.
Witam pięknie, witam panią redaktor, witam słuchaczy, którzy będą słuchali nas tutaj właśnie w Kwiatoniu przy cerkwi.
To obiekt wyjątkowy, bo wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale zanim o tym, chciałabym uporządkować pewne sprawy. To już nie jest cerkiew grekokatolicka, tylko kościół rzymskokatolicki, czy nie?
Prostujemy to wszystko. Ja może posłużę się słowami jednego z bardzo, bardzo znanych polonistów z tytułem profesora. Nazwiska nie będę zdradzał, bo prawdopodobnie byłbym zlinczowany. Otóż kiedyś goszcząc pana profesora tutaj w cerkwi, padło pytanie, a jak już to nabożeństwa się odbywały i odbywają?
Czy to służba Boża, czy msze święte?
A no właśnie. I mówię panu profesorowi, że zgodnie z prawdą. Najpierw była służba Boża, prawosławna, potem była służba Boża greko-katolicka, a dzisiaj nic się nie zmieniło, jest msza święta. No więc pan profesor wyszedł z tej opresji bardzo prosto i mówiąc, no więc była cerkwią prawosławną, była cerkwią grekokatolicką, no i jak pan powiedział, nic się nie zmieniło, jest dalej cerkwią, tym razem rzymskokatolicką. A tu wyjaśnienie znalazło się proste. Otóż słowo cerkiew, pochodzące z języka greckiego, znaczy dom pański, po grecku kyriake, czyli należąca do pana lub dom pański. No w takim miejscu jesteśmy.
Żeby uniknąć kontrowersji, najprościej będzie powiedzieć, że jesteśmy w domu pańskim, zatem...
W świątyni, świątyni. Będzie to bez jakiejkolwiek naruszania godności.
Dawna cerkiew świętej Paraskewi, doceniona, jak już wspomniałam, przede wszystkim za geniusz proporcji, bowiem długość i wysokość tej cerkwi to różnica zaledwie 1 centymetra.
No widzę, że ktoś tam zdradził nasze tajemnice.
Pan parę lat temu.
O, tak, to jest prawda. Drodzy Państwo, kiedy nie było dalmierzy laserowych, właśnie to na zasadzie matematycznych obliczeń wynikało nam, że jest ten 1 centymetr. A żeby to sprawdzić, w 2012 roku były potężne rusztowania tutaj, więc można było sobie już bardzo tak przyziemnie puścić taśmę z góry na dół, no i wyszło w dalszym ciągu ten 1 centymetr. Więc to mówi się o wręcz idealnej bryle i proporcjach architektonicznych.
Ma pan pomysł, jak to się mogło udać?
Proszę panią, zważywszy na to, że kiedyś z panem doktorem Brykowskim, szefem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, robiliśmy inwentaryzację, po prostu pomagałem mu, no więc znaleźliśmy znaki ciesielskie. To są znaki, które ciesle robią, żeby po prostu elementów nie pomylić. I tak najczęściej to są literki, cyferki, a nasz ciesle robi sobie kreseczki. No pół biedy, gdyby tych kreseczek było 20, na jednym 20, na drugim, no to można przeżyć. Ale jeżeli było ponad 50, no to mu to chwilę zeszło i to naprawdę solidną, żeby to wszystko wydłubać. Więc wynik to właśnie słowa pana profesora Brykowskiego, późniejszego profesora, wtedy jeszcze doktora, że to był człowiek, który nie umiał pisać, nie umiał czytać, ale wiedzę miał olbrzymią. No można powiedzieć, że w jego głowie powstał cały projekt, bez inspektora nadzoru, kierownika budowy, czy architekta i projektanta, ale nad jego głową krążyły prawdy wiary chrześcijańskie. No to świątynia musiała składać się z 3 części, musiała być budowana na wydłużonym planie krzyża, w osi wschód prezbiterium, zachód wejście. To były takie podstawowe zasady. Czy to mu wyszło, czy to tak widział, no musiał mieć olbrzymią wiedzę naprawdę i wyobraźnię przestrzenną, olbrzymią, żeby taką świątynię wybudować.
Może po prostu wszystko dobrze się złożyło. W każdym razie dziś cieszy nasze oko dawna cerkiew w Kwiatoniu. Krótkie dopowiedzenie, jesteśmy pomiędzy Wysową a Uściem Gorlickim, tak. Zatem warto zaplanować sobie taką wycieczkę, tym bardziej, że pan tutaj na posterunku cały czas, jak się dowiedziałam, i czeka pan na turystów.
Tak, to jest prawda. Jest to olbrzymia ilość ludzi, którzy tutaj chcą przychodzić, no ale dla każdego przewodnika to jest wręcz, no powiedzmy, prawie rarytas, że ludzie chcą, że przychodzą, że po prostu nie siedzimy, nie nudzimy się.
To, co zwraca naszą uwagę, to jest cerkiew drewniana, no i oczywiście cebulaste banie.
Tak, no tutaj właśnie...
Charakterystyczne dla tego krajobrazu.
Właśnie każda cerkiew, a to ma pewne uzasadnienie. O bryle takiej idealnej mówi się, że jest to kula. O Bogu istota najdoskonalsza. No i te dwie postać z bryłą powiązać i mamy wręcz odpowiedź na pytanie, dlaczego te takie kuliste kształty są.
Ile tutaj mamy tych cebulastych bań?
Po trzy, to znaczy dwie na wieży, dwie nad nawą.
I zadzieramy głowy.
I zadzieramy głowy. No wszystko jest oczywiście tutaj, jako jedna z pierwszych cerkwi, otrzymała taki wystrój, jak był pierwotnie. Bez blachy, jedynie metalowe są krzyże oczywiście, no bo inaczej nie może być. Fundamenty kamienne, jak to kiedyś drwale mówili i cieśle, jak masz cztery kamienie, to masz fundamenty pod chałupę. No tutaj parę kamieni trzeba było większych mieć.
Kilka więcej w ogóle tych kamieni.
Tak, to jest prawda.
Podziwiamy. Z jednej strony możemy wejść i z drugiej strony możemy wejść.
Tak, dlatego że tutaj od strony południa, bo jak powiedziałem, świątynia jest zorientowana, czyli prezbiterium od strony wschodniej, więc tutaj kiedyś prowadziła droga, ta węgierska droga, która była fragmentem szlaku kupieckiego i wchodziła to w kierunku rzeki. Obecna jezdnia, którą często się poruszamy, to jest dzieło już XVII wieku dopiero, a tak to właśnie tutaj była część wioski, więc powstała furtka jedna, a furtki nie tylko dlatego, żeby było wejście na teren świątyni, tylko no jak to dawniej było tradycja, panowie przychodzili parę naście minut wcześniej na mszę, no bo trzeba było obgadać sprawy polityczne, gospodarcze, towarzyskie, no i fajki kurzyli. No nie było papierosu, więc jak kurzy fajka, deszcz padał, to by mu zgasił, no więc stawali sobie panowie pod furtką i miejsce towarzyskich narad były.
Najzwyczajniej w świecie schronienie mieli.
Oczywiście. Nie było klasycznych sobót znanych z kościołów katolickich, ale były właśnie te furteczki. No i my spacerujemy teraz tutaj w obrębie ogrodzenia, ale tutaj muszę zdradzić, że to jest miejsce byłego cmentarza. Właściwie w XIX wieku, kiedy wybuchła olbrzymia epidemia cholery, władze sanitarne Austrii zabroniły pochówkę w obrębie miejscowości i daleko w lasach powstają cmentarze choleryczne. Kiedy epidemia ustąpiła po półtora roku, mieszkańcy wracają z pochówkami na teren wioski, ale budują cmentarz w prostej linii 100 metrów.
Stąd. Już nieco dalej ten cmentarz. Tak. Teraz jesteśmy w takim wyjątkowym czasie, że możemy podziwiać tutaj także wystawę. To jest wystawa przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i mamy takie specjalne ekspozytory, gdzie możemy doczytać i dowiedzieć się i dooglądać.
Tak. O tych cerkwiach Polski i Ukrainy, o kościołach Polski, które są na liście światowego dziedzictwa, a wszystkie tylko budowano z drewna.
Te naprawdę
wyjątkowe, wartościowe.
Porozmawiajmy przez moment na temat tutejszej wspólnoty. To cerkiew z długą historią, budowana w XVII wieku.
Każda data podana będzie dobra, bo nikt ją nie da rady zweryfikować, nie mamy kompletnie żadnych dokumentów.
Czyli nie mamy pewności, czy to XVII wiek, a może jednak nieco później?
A może wcześniej?
A może wcześniej?
No właśnie, jak wejdziemy do środka, to podpowiem, dlaczego mówię, że trochę wcześniej. Z reguły w czasie prac konserwatorskich zawsze się coś pojawia nowego, a jak to jeden z moich przyjaciół, historyków krakowskich, powiedział, jak kobieta prowadzi prace konserwatorskie, to już się żadna tajemnica nie ustoi. No i tak właśnie został odnaleziony pewien fragment, który mówi, że świątynia powstała najprawdopodobniej przed końcem XVI wieku.
Początkowo była tutaj wspólnota prawosławna.
To jest prawda. Jesteśmy na terenie olbrzymiej ongi z diecezji prawosławnej przemyskiej. To była chyba największa w tamtej Rzeczpospolitej. Nieważne, że prawosławna, ale w ogóle diecezja. Ona sięgała od Pień, a kończyła się pod Lwowem, 42 km od Lwowa. Więc biskup przemyski tak jakoś opornie, jeden, drugi przechodzi na to wyznanie zwane ongiś unickim, dzisiaj grekokatolickim i dopiero prawie po 100 latach, jest rok 1691, sierpień, biskup przemyski Innocenty Winnicki podpisuje wreszcie traktat unitarski. No i nikt nikogo o zgodę nie pyta, więc wszyscy nagle zostają unitami. No i tak było najdłużej w swojej historii, do 15 lipca 1947 roku, akcja Wisła, wysiedleń mieszkańców. Ale tutaj świątynia ma jakieś takie, zresztą nie tylko nasza, no gdzieś tam chody, nazwijmy to tak w cudzysłowie, w górze, i jest zajęta przez Kościół katolicki. To zapobiegło temu, co miało się stać. A w zdaniu ówczesnych władz na tych terenach nie powinno zostać śladu pobytu człowieka. Świątynie miały być zniszczone, rozwalone, spalone, domostwa również. Miała być Puszcza Karpacka. I dzięki temu, że Kościół katolicki to zajął, no to świątynia dalej swoim życiem żyje. Ciekawostka, że na tych terenach nie ma takiego podziału, że jestem prawosławny, więc nie pójdę do cerkwi katolickiej, grekokatolickiej, jestem grekokatolikiem i nie pójdę do kościoła katolickiego. Tutaj po prostu ludzie żyją zawsze razem, nie obok siebie, a razem.
A to piękne w takim razie. Obecnie to kościół pomocniczy,
tak,
filialny parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim, zatem odbywają się tutaj msze.
Ale oczywiście, to normalne jest ta świątynia. No zresztą obowiązkiem obiektów, które są na liście światowego dziedzictwa, powinno być to, że one są żywe, że one żyją tym, do czego zostały stworzone. No i nabożeństwa oczywiście się odbywają. I co prawda, sporadycznie, bo mamy tylko dwie rodziny grekokatolików, ale też mają gwarancję, jeżeli zajdzie potrzeba, te nabożeństwa są.
I to jest przykład tego
wspólnego życia.
Wspólnego życia.
To przecież gdzie można tak dobrze sobie pożyć, jak nie u nas? Dwa razy te same święta, a już nie wspomnę o Nowym Roku i Sylwestrze.
Dziś zwiedzamy cerkiew w Kwiatoniu, a to z uwagi na to, że w 2023 roku mija 10 lat od wpisania tej wyjątkowej świątyni na listę UNESCO. Wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
Wracamy po przerwie do zwiedzania cerkwi w Kwiatoniu. Jesteśmy dziś pomiędzy Wysową a Uściem Gorlickim. Oprowadza nas Jan Chyra, tutejszy przewodnik. Opowiadamy Państwu o tym, co przed nami. Cudowna drewniana cerkiew, która pełni teraz funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Ale jak powiedział Pan, tutaj się żyje w zgodzie.
Tutaj się żyje w zgodzie. I to jest takie fajne, że nikt nikomu nie zarzuca, że jest takiego wyznania, czy takiego, po prostu no, jesteśmy razem. No, ta słynna bitwa galicyjska wszystkich nas zjednoczyła i niech tak dalej trwa. A skoro jesteśmy przy cerkwi drewnianej, to drodzy Państwo, że jest przykryta gontem, którego zużyto tutaj tylko 68 tysięcy sztuk.
Co to jest?
No właśnie. A zważywszy na to, że zawsze gonty były przybijane gwoździami, dzisiaj to idziemy do sklepu, kupujemy sobie, ale proszę sobie wyobrazić, że kiedyś to robił kowal. No więc każdy gont przybity dwoma gwoździami, to ten facet potem po zakończeniu pracy to chyba tylko wyjeżdżał gdzieś na ciepłe kraje i odpoczywał.
Idziemy dalej.
Idziemy, zapraszam.
Skąd Państwo przyjechali?
Z Poznania.
U nas inaczej jest po prostu w kościołach niż tutaj.
Można było się zamyślić, był czas na refleksję?
No tak, bo trzeba było się skupić, trochę pomyśleć i można było.
Wyjątkowy obiekt?
Tak. Też na Podlasiu kilka cerkwi żeśmy oglądali, ale naprawdę wyjątkowy.
Specyficzny zapach wnętrza drewnianego, tak troszkę nam przypomina zapach skansenu, gdzie właśnie ta specyfika tego zapachu jest wyjątkowa. No i tutaj właśnie wchodzimy. Pierwsze pomieszczenie, jako jedyne jest na planie prostokąta, ono miało takie swoiste przeznaczenie. Tutaj zatrzymywali się ludzie, którzy byli nieochrzczeni. Oni nie mieli prawa dalej kroku zrobić, tylko tutaj. Ale był taki zwyczaj, że tutaj zatrzymywali się rodzice, którzy przynosili dziecko do chrztu. Ksiądz rozpoczyna mszę, po jakimś fragmencie podchodził i zapraszał tak uroczyście do środka. Trzecią grupą to nowożeńcy. Też tutaj czekali. A żartem mówiąc, jak księdzu podpadli, to długo. Jeżeli nie, to trochę krócej. Przekraczamy duży próg, potężne, masywne drzwi po lewej stronie, oryginalne od momentu budowy świątyni. A przypomnę, że stąpamy po podłodze, która pamięta czas budowy świątyni. I właśnie jesteśmy w tym słynnym babińcu. Do XIX wieku w cerkwi, a do średniowiecza w kościele katolickim, to właśnie ten zwyczaj był taki, że kobiety z tyłu, mężczyźni z przodu. Tylko, że w cerkwi nie ma tego określenia typu babiniec, a oficjalne nazwy tej części to jest słowo pretwor, albo tak francusko brzmiące słowo antrex. To znaczy dokładnie to samo, wejście, sień, korytarz. I tutaj właśnie do XIX wieku przebywały panie, stąd właśnie tak nasi etnografowie, Seweryn Udziela, Wincenty Pol, doktor Kopernicki czy profesor Omar Reifus, nazwali to miejsce właśnie Babińcem. I tutaj nad naszymi głowami w tym Babińcu znajduje się nietypowy całkowicie chór, galeria śpiewacza, empora, jak to nazwiemy, czyli miejsce dla chórzystów. Dlatego, że w cerkwi nie ma instrumentów grających, są tylko śpiewy a cappella. I kiedyś jeden z panów mi zdradził, dlaczego w cerkwi się śpiewa, a nie gra.
Dlaczego?
Otóż prosta rzecz. Większość chórzystek to były kobiety, no członków chóru, to były kobiety. Więc pan mówi, jak się panie wyśpiewały na mszy, przychodziły do domu, tośmy mieli mężczyźni święty spokój. To jest tylko żartem. Nie ma jakichś przeciwwskazań, dlaczego nie można grać w cerkwi, ale to wynikło z takich tradycji, która mówi, że skoro Pan Bóg dał człowiekowi głos, to ma go własnym głosem chwalić. Stąd właśnie śpiewy a cappella.
To także instrument.
Tak, i to najdoskonalszy. No i w naszym przypadku, mimo nabożeństw katolickich, właśnie śpiewy są w dalszym ciągu a cappella.
Uwagę zwraca bardzo bogaty wystrój. Oczywiście zwraca naszą uwagę także ikonostas, polichromia. Od czego zaczniemy?
Zacznijmy od może mało przyziemnej rzeczy. Ten mały fragment, który widzimy tutaj w tej naszej kasecie, wchodząc do świątyni przed obecnym ołtarzem, jest to fragment odnalezionego pierwszego ikonostasu, o czym mówiłem przed przerwą, że pokaże coś, co nam dyktuje czas powstania świątyni. Może podejdziemy dalej tutaj do nawy. I właśnie ten fragment został odnaleziony przez naszą panią konserwator 12 lat temu w czasie prac konserwatorskich. Natomiast od 10 lat go eksponujemy tutaj i to jest materialny dowód. Analiza barwników wykonana na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie mówi, że niektóre z tych pigmentów używały się najdłużej do końca XVI wieku. Jeżeli się nam potwierdzi jeszcze badanie wieku drewna, to będzie najstarsza w oryginale zachowana świątynia. A teraz wracamy do tego, co tutaj widzimy. A w międzyczasie weszliśmy do nawy. To jest największe, obszerniejsze miejsce. Tylko tak, tamto to jest pretwór, antrex, czyli wejście, sień, korytarz, a nawy w cerkwi nazywa się chram wirny, świątynia wierzących, świątynia wiernych. Jest to język starosłowiańsko-cerkiewny. A to najważniejsze miejsce, oczywiście to jest w każdej świątyni prezbiterium, miejsce kapłańskie, ołtarzowe, a w cerkwi nazywa się go Światy Łyszcze, czyli miejsce święte. No i właśnie z tej racji, że obrządek wschodni jest konserwatywny, no więc to miejsce święte jest od nas oddzielone czymś, o czym żeśmy mówili wcześniej, ikonostasem, ścianą obrazu, która pełni jeszcze jedną bardzo ważną rolę. To jest najprostsza forma Biblii Starego Nowego Testamentu dla niepiśmiennych. Albo mówię słowami jednego z uczniów, który mnie kiedyś trochę zaskoczył, mówiąc, że to jest tak według niego, to jest taki komiks na temat Starego Nowego Testamentu. Takie bardzo współczesne określenie, ale w zupełności odpowiada idei ikonostasu.
A propos ikonostasu, to wspomnijmy o tym, że to ikonostas pędzla Michała Bogdańskiego z początku XX wieku.
Tak, ale dodam, że pędzel to tak, Michał Bogdański, dłuto Andrzej Szajna, mieszkańcy obydwaj to Podkarpacia obecnego, powiatu krośnieńskiego. Z tym, że Michał Bogdański stworzył tu pędzlem wszystko, co się dało. Polichromię na ścianach, ikony w ikonostasie. No a jego przyjaciel rzeźbiarz Andrzej Szajna wyrzeźbił właśnie wszystkie elementy z drewna, które są tutaj. Jak również wtedy powstają dwa rzędy ław, które są pod chórem. Najpierwsze, najpewniej datowane ławy. Jak się okazuje, panowie po raz pierwszy w swoim życiu byli na mszy greko-katolickiej, którzy napisali, podobno są dość długie. Po mszy dopisał. Nawet się nie spodziewałem, że można być na mszy ponad 3 godziny trwającej, gdzie ludzie stali albo klęczeli. No więc zrobili ławy dla starców, inwalidów, ludzi chorych.
Spoglądamy na ikonostas. Nie bez znaczenia jest to, jak rozmieszczone są ikony.
No zacznijmy od tego, od czego zaczyna się konsekracja świątyni. Bo wiadomo, że jak się buduje świątynię, no to tak żartem mówiąc, to nic nam lepiej nie wychodzi jak pieniądze z kieszeni. Zresztą nawet dom wystarczy budować. Więc padła taka decyzja bardzo przyziemna, że te 4 dolne ikony, które mamy na wysokości naszych oczu, troje drzwi, są podstawą konsekracji każdej cerkwi. Nazywa się ten rząd ikonami namiestnymi, czyli tak mówiąc po polsku, ikonami najważniejszymi. I jakkolwiek o tych środkowych drzwiach różne wersje krążą, czy je nazwiemy carskie, bo to jest oficjalna nazwa carskie wrota, czy powiemy cesarskie, czy królewskie, wszystkie nazwy dobre, chodzi o Boga Ojca. I tutaj zaznaczam, że przez nie przechodzi tylko duchowny, który przewodniczy liturgii. Nawet jeżeli by teoretycznie rozważałem, był biskup, a nie przewodniczył liturgii, nie ma prawa przez nie przejść. To jest uważane za wejście do innego wymiaru i kapłan prowadzący liturgię, no można powiedzieć, że jest zastępcą lub następcą Pana Jezusa na ziemi. I tylko on może przez nie przejść. Po mszy zamykany, zasłaniany. Natomiast mówiliśmy o tym słynnym babińcu, o tych kobietach, które tam były, no ale kiedyś brakło miejsca, no więc w XIX wieku kobiety wchodzą do nawy i tutaj te dwie ikony, które mamy obok tych środkowych drzwi, po prawej stronie Jezus nauczający, po lewej Matka Boża z Jezusem, decydowały, gdzie kto miał prawo być. Właśnie panie były po lewej stronie, dlatego że wizerunek Matki Bożej z Jezusem mamy po lewej stronie, po prawej Jezus nauczający, więc mężczyźni strona prawa. Ale jeszcze gdzieś patron świątyni, no bo to całe no zasłonięte, właśnie. Nie tak jak w kościele w ołtarzu. Więc żeby nie szukać daleko patrona świątyni, to po prawej stronie skrajna ikona zawsze jest wizerunkiem patrona świątyni.
W tym wypadku święta Paraskewia czym się zasłużyła?
Oj, zasłużyła się może niewiele, tylko miała ściętą głowę. Była bardzo młodą, piękną kobietą, Greczynką. Co prawda urodziła się na terenie Turcji dzisiejszej, w Ikonium, dzisiejsze miasto Konia. Tam sięgało olbrzymie Imperium Rzymskie, rządzone przez Dokleciana. I kiedy Dokleciana dowiaduje się, że w Ikoniu chrześcijanie są budować świątynię, wysyła wojska, zostają zgładzeni. No, historia mówi, że była piękną, młodą kobietą, więc wpadła w oko, mówiąc tak przyziemnie i współcześnie, dowódcy wojsk cesarza Dokleciana chciał ją uratować, tylko warunek, wyrzeknie się wiary. Torturowana, nie wyrzekła się wiary, no i została ścięta mieczem. Jako jedyna chyba kobieta w tamtych czasach ginie od miecza, dlatego w jej ręku zawsze palma i krzyż, symbole śmierci męczeńskiej za wiarę. Około 200 lat po śmierci wyniesiono na ołtarze, pełni funkcję patronki narzeczonych, rodzin, ogniska domowego, pasterzy i rzeczy bardzo trudnych. Tak już szerokie posłannictwo.
Gdzie patrzymy teraz?
Tutaj no może to jest trochę zaskoczenie, bo nasza polichromia to jest taka trochę, powiedzmy, zbierania różnych stylów. Trochę świeckiego, cerkiewnego, trochę kościelnego. Świątynię dekorował Polak, katolik, Michał Bogdański, jeden z 13 z tej rodziny, którzy pracowali czasem na zmianę. Kościół, cerkiew, pałac, dwór, no tam gdzie były pieniądze, no oni z tego żyli. Wobec tego trochę tak wymieszali te style, no i tak powstaje taka właśnie półświecka, półsakralna dekoracja cerkwi, ale bardziej przypominająca pałac, kościół, no i taki barok.
Ma pan duże doświadczenie przewodnickie, tutaj tych turystów jest bardzo dużo, pewnie się to zmieniło nieco przy okazji pandemii. Ilu rocznie tutaj macie zwiedzających?
Tak jak na taką miejscowość, gdzie tam na końcu świata leży, że trzeba specjalnie dojechać, to jest dość dużo, bo właściwie kiedy rozpoczynałem pracę, to 5-6 tysięcy rocznie, to już był szczyt marzeń. Potem wpis na listę światowego dziedzictwa i nagły skok, 26 tysięcy. Oj, to było. No i teraz tak właściwie trzyma się 20-25 do 30 tysięcy. Różnie to bywa, bo no wiadomo, że nikt turysty nie napędzi, on sam musi przyjechać, ale to jest cały czas. Dla mnie jako przewodnika to jest najlepsze to, że owszem, są grupy zorganizowane, którym ja dyktuję, co słyszą. A najfajniejsze to jest zawsze to, jeżeli przyjdzie grupka 3-5 osób, wtedy na zasadzie rozmowy. To jest takie bardzo przyjemne, bardzo fajne.
Polecamy Państwu w takim razie cerkiew w Kwiatoniu. Wyjątkowy obiekt, przypomnijmy, że w tym roku mija 10 lat od wpisania jej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pięknie dziękuję. Oprowadzał nas Jan Chyra.
Ja również Państwu dziękuję i zapraszam do Kwiatonia, który ma dużo wspólnego z Krakowem.
Magdalena Zbyrut-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.